Chciałbym dzisiaj dzielić się takim słowem na temat wysokich norm, że powinniśmy jako Kościół mieć wysokie normy. Może poprosimy, żeby tam zamknąć drzwi, bo... Wiele osób wierzących zastanawia się nad taką kwestią, czy Kościół, tak jak my jesteśmy Kościołem tutaj w Giżycku, czy Kościół powinien posiadać jakieś zasady i prawa, czy w ogóle jakieś zasady mają sens, skoro Jezus zbawia. Skoro osoba oddaje serce Jezusowi, jest zbawiona przez łaskę i krew Jezusa Chrystusa, to czy Kościół powinien posiadać w ogóle jakieś zasady funkcjonowania? Bardzo często kościoły, takie również jak nasz, mają jakieś zasady, deklaracje członkowskie i bardzo często jak rozmawiam z ludźmi, to pojawia się takie pytanie, ale pierwsi chrześcijanie w ogóle nie mieli żadnych takich deklaracji, zasad członkowskich, członkostwa, to dlaczego my mamy je mieć? Bo jest taki model funkcjonowania, że współczesny kościół chce nawiązywać do czasów kościoła z pierwszego wieku. Dlatego kościół też, bardzo często ludzie w kościele zastanawiają się, po co w ogóle są jakieś zasady członkostwa i w ogóle tego typu rzeczy i ustalenia. My jako kościół tutaj w Giżycku też mamy takie zasady członkowskie, które składają się z 7 punktów. I jeśli ktoś deklaruje się, że chce być częścią oficjalnie kościoła, no to najpierw przychodzi i mówi, że żyje według tych 7 punktów i wtedy może zostać częścią oficjalnie kościoła. A kto nie spełnia tych zasad, które sobie wyznaczyliśmy jako kościół, no to jest takim sympatykiem kościoła, nie jest oficjalnie członkiem kościoła. Ale czasami ktoś spełnia zasady, które sobie Kościół wyznacza, ale z jakichś tam powodów nie chce być właśnie oficjalnie częścią Kościoła, bo wydaje mu się, że pierwsi chrześcijanie no, nie mieli tych zasad, więc po co my mamy je mieć? Jak funkcjonował ten pierwszy Kościół? Kiedy sobie czytamy Dzieje Apostolskie albo listy, to rzucają się na pierwszy rzut oka takie pewne podstawowe rzeczy. Po pierwsze, Kościół w tamtych czasach gromadził się, wiemy o tym, że gromadził się po domach, prawda? Mamy choćby Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział od 12 do 14, że zgromadzili się w górnej sali, czyli to było w domu jakimś. Kolejne miejsce mamy w liście do Rzymian, 16 rozdział, werset 5. Paweł, kiedy pisze ten list, to w ostatnim rozdziale przekazuje pozdrowienia i w tym 5 wersecie mówi coś takiego. Pisze, przekażcie też pozdrowienia kościołowi, który gromadzi się w ich domu. Chodzi mu o Pryscylę i Akwilę. To byli jego współpracownicy, przyjaciele. Pisze, i to jest bardzo ciekawy fragment, bo on pisze list do Rzymian, do pewnego kościoła w Rzymie, a każe pozdrowić inny kościół, który gromadzi się w domu u Pryscyli i Akwili. To jest jedyny fragment w Nowym Testamencie, że w jednym mieście były dwa kościoły. I fajnie, coraz bardziej jestem zafascynowany pismem. Ostatnio z kimś o tym rozmawiałem, że kiedy Bóg dyktował, Duch Święty dyktował apostołom i choćby apostoł Paweł pisał te pozdrowienia, to wiemy dobrze, że Paweł nie wiedział, co będzie się działo 2000 lat później z Kościołem Jezusa Chrystusa. Ale w Biblii nie ma ani jednego zbędnego wersetu. Dlatego, że Bóg wiedział, z jakimi herezjami i problemami będzie się borykał Kościół 2000 lat później. I nie brakuje różnych dziwacznych nauk. I co pewien czas wyskakuje jakiś pastor z super objawieniem. I na przykład jest takie nauczanie, że w danym mieście powinien być jeden kościół. Prawda? A tu mamy fragment, który mówi o tym, że w jednym mieście były dwa kościoły. Co pewien czas spotykamy się z takim nauczaniem, że ktoś mówi, W jednym mieście dzieci Boże powinny się zgromadzać w jednym miejscu, bo to jest oznaką prawdziwej miłości. Jeśli w jakimś mieście są już dwa kościoły albo trzy, to znaczy, że ci ludzie się podzielili, mają różne nazwy i źle funkcjonują. Zobaczcie, tutaj mamy taki fragment, który mówi o tym, że były dwa kościoły. I Paweł nie widzi tutaj żadnego problemu. W liście, pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdział i werset 19, Paweł pisze coś takiego. Pozdrowienia od kościołów w Azji. Serdecznie pozdrawiają was w Panu Akwila i Pryscyra oraz kościół, który gromadzi się w ich domu. To małżeństwo się często przemieszczało i zakładało, głosiło Ewangelię i zakładało kościół po prostu w swoim domu. I Paweł znowu ich tutaj pozdrawia. Ogólnie, tak jak mówię, kościoły w tamtych czasach zgromadzały się po domach. Ale pojawia się kolejny bardzo ciekawy fragment, który znowu obala pewne ciekawe nauki, które dzisiaj możemy w internecie sobie przeczytać, posłuchać. Kiedy otwieramy sobie Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, to Paweł w pierwszym wersecie przybywa do Efezu. Pisze tak, kiedy Apollo znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakiś uczniów. Czyli Paweł przybywa do Efezu i kiedy czytamy od 8 wersetu, co się dzieje w tym Efezie, Paweł, Łukasz tutaj pisze o Pawle w ten sposób. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów i rozprawiał codziennie w szkole Tyranosa. I znowu spotykamy się z bardzo ciekawym nauczaniem dzisiaj w internecie, że kościoły powinny być małe, zgromadzać się tylko po domach, bo tak funkcjonował pierwszy kościół. Paweł nie znał tej nauki, że kościoły powinny się zgromadzać tylko po domach, więc nie znając tej nauki, wynajął szkołę. Po prostu wynajął pomieszczenie, tak jak my tutaj wynajmujemy od żeglugi. Po prostu poszedł do szkoły i powiedział, czy mógłbym wynająć w innych godzinach szkołę. Zobaczcie, kolejny bardzo ciekawy fragment, mówiący o tym, że Paweł nie skupiał się tylko na domach i zakładał kościoły, ale wynajął szkołę i oddzielił uczniów, których zaczął tam nauczać. Jest powiedziane, że wykładając codziennie w szkole Tyranosa. A to znaczy, że nabożeństwa czy nauczanie odbywało się każdego dnia w tej szkole. Zwróćcie uwagę. Werset 9. Trwało to 2 lata. Także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy usłyszeli słowo pańskie. I pojawia się kolejny ciekawy werset, że nauczał dzień w dzień przez 2 lata. I mamy tutaj powiedziane, że wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli, i Żydzi, i Grecy, o Jezusie Chrystusie. Nie chodzi o Azję w sensie kontynent, tak jak dzisiaj mamy na mapach, tylko chodzi o prowincję. Wtedy to była taka prowincja wielkości może Polski albo połowy Polski i to się nazywało Azja. Ale powiedziane, że wszyscy mieszkańcy usłyszeli Ewangelię. Czy to oznacza, że wszyscy przybywali do tej szkoły i się uczyli? Nie. Paweł, ucząc uczniów, których oddzielił przez 2 lata, poświęcając im czas dzień w dzień, tak ich wyszkolił, że ich wysyłał do różnych miejscowości, wiosek, aby głosili Ewangelię, aż nasączyli całą prowincję Ewangelią, że wszyscy usłyszeli. Trwało to, tak jak tutaj jest napisane, 10, przez 2 lata. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Werset mówi o tym, że Paweł nie mógł wszędzie się udać, do każdej wioski i miejscowości, bo był jeden, więc tak wyszkolił uczniów, że nakładał ręce na chustki i oni roznosili i kładli na chorych i byli uzdrawiani. Kiedy czytamy te fragmenty, i dziękuję Bogu, że one się pojawiają, takie wersety, jeśli czytamy uważnie Nowy Testament, to widzimy, że kościoły nie spotykały się tylko po domach, ale kościoły też potrafiły wynajmować salę i spotykać się. I tak jak mówię, Paweł nie znał tej cudownej nauki, że kościół powinien być mały i spotykać się po domach. I dzięki temu, że wynajął szkołę i szkolił ludzi przez 2 lata, zewangelizował całą wielką prowincję, I to przyniosło jeszcze więcej owoców, więcej ludzi się nawróciło. Pierwszy kościół, kiedy się czyta Dzieje Apostolskie, a patrzy się na kościół przez pryzmat 2000 lat teraz, kiedy my żyjemy. Słuchajcie, pierwszy kościół nie posiadał budynków. Pierwszy kościół nie posiadał mebli kościelnych, sprzętu nagłaśniającego ani grającego. Nie posiadał własnych samochodów, statków i samolotów kościół. I pierwszy kościół nie miał też nazw. Pierwszy kościół był po prostu sektą. Z punktu widzenia Żydów, Greków i Rzymian, to pierwszy kościół to była sekta. Prawda? Pierwszy kościół nie uznawali ani Żydzi, ani Grecy, a tym bardziej Rzymianie, którzy sprawowali władzę w całym cesarstwie. Kiedy otworzycie sobie te same Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, to kiedy Paweł ląduje w więzieniu w Rzymie, to jest powiedziane, że Paweł siedząc w więzieniu, znaczy więzienie to za duże słowo, on siedział w willi, którą wynajął, ani w lochach, wysłał wiadomość do synagogi żydowskiej, aby przyszli Żydzi przełożeni synagogi na rozmowę z nim. 28 rozdział Dziejów Apostolskich, 17 werset o tym mówi. Po trzech dniach zaprosił on do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich: nie uczyniłem, bracia, nic przeciw narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian. Tak zaczyna. Zobaczcie, co w 21, co odpowiadają mu ci Żydzi znakomici, przełożeni synagogi, których zaprosił. 21 werset i 22 mówi tak. A oni rzekli do niego: nie otrzymaliśmy o tobie ani listów z Judei, ani też nikt z braci nie przybył i nie oznajmił, ani nie mówił o tobie nic złego. I teraz 22. Chcemy jednak usłyszeć od ciebie, co myślisz, bo wiadomo nam o tym stronnictwie, że wszędzie spotyka się z przeciwieństwem. O jakie stronnictwo im chodziło? O chrześcijan. Wiemy, czyli po całym Cesarstwie Rzymskim rozeszła się wiadomość, że to stronnictwo, to sekta chrześcijańska, to jest bardzo niebezpieczne wierzenie. Tak jak mówię, pierwsi chrześcijanie byli odłamem w judaizmie, nieuznawanym przez Żydów, zwalczanym. Byli niebezpieczni dla Greków. Pamiętacie, że ten 19 rozdział Dziejów Apostolskich jest powiedziane o rozruchach, które wybuchły w mieście. Główny rzemieślnik, który wyrabiał figurki, który dawał zatrudnienie, po prostu jego biznes upadał. I w mieście Efes powstały wielkie rozruchy, że całe miasto zostało poruszone. Dlaczego? Bo ludzie przestawali kupować figurki, święte obrazy i święte figurki. Bo Paweł rozniósł to po całym, w zasadzie, Cesarstwie Rzymskim. Kościół, pierwszy kościół to była sekta, to była herezja. Nieuznawana w ogóle w świecie. Czy heretycy potrzebują jakiejś nazwy? W ogóle chrześcijanie to jest przezwisko. To nie kościół zgromadził się i na spotkaniu członkowskim podjęli decyzję. Musimy mieć jakąś nazwę. Jaką byśmy sobie przyjęli? Słowo chrześcijanie jest przezwiskiem, które wymyślili poganie o wierzących. Więc powinniśmy się zastanowić, czy w ogóle używać tego terminu chrześcijanie, skoro to jest przezwisko. Pierwszy kościół w ogóle nie w swoich zgromadzeniach nie wywieszał krzyżyka, prawda? Krzyż nadal był narzędziem tortur. To tak jakby ktoś sobie szubienicę powiesił na ścianie albo strzelnicę, gdzie rozstrzeliwują ludzi. Pierwszy kościół w ogóle nie zastanawiał się nad takimi rzeczami, no nie? Pierwszy kościół po prostu byli to heretycy w państwie rzymskim. Czy pierwszy kościół miał jakieś prawa w Rzymie? Żadnych. Dopiero cesarz Konstantyn Wielki, który miał sen i przyśniło mu się, że dojdzie do cesarstwa, do władzy, jeśli na tarczach umieści znak krzyża, zwycięży, i doszło do bitwy i wygrał, on zniósł prześladowania wobec chrześcijan. Kościół nie miał żadnych praw. Był przez 300 lat, kiedy powstał, 300 lat, wyobraźcie sobie, nie 50, 100, tylko 300 lat był prześladowany w całym Cesarstwie Rzymskim. Kościół miał bardzo dziwne pomysły. Na przykład, żeby móc się zgromadzić na nabożeństwo, a wszędzie ich śledzili, wpadli na pomysł, że będą otwierać stowarzyszenia cmentarne. Bo w Cesarstwie Rzymskim każda grupa społeczna mogła powołać stowarzyszenie cmentarne i legalnie się zgromadzać na cmentarzach. Więc oni wpadli na pomysł, że też zarejestrują takie stowarzyszenie. Ktoś powie, ale to jest światowe, jak można wchodzić w układy ze światem? Znaczy, wielu wierzących ludzi dzisiaj, nie znając historii chrześcijaństwa, dla nich wszystko jest niebiblijne. Więc zakładali stowarzyszenia i mieli normalnie spotkania na cmentarzach, co nie chowali nikogo, tylko normalnie opowiadali o kimś, kto już zmarł i zmartwychwstał, o Jezusie. I mieli tam legalne spotkania. Jak urzędnik rzymski wpadał, to oni pytał się, co tutaj się dzieje? No, pogrzeb mamy. Rozmawiamy na temat gościa, który zmarł. Tak funkcjonował pierwszy kościół. Był heretyckim ruchem w ramach judaizmu, i był prześladowany przez 300 lat. Wiecie, kiedy kogoś prześladują albo torturują, zamykają do więzień i zabijają, dla takiej osoby, która wierzy w Jezusa Chrystusa, jest bez znaczenia, do jakiego kościoła, pod jaką nazwą należy. Kiedy trafiasz do więzienia, to nie jest ważne, czy jesteś zielonoświątkowcem, baptystą, czy z Kościoła Bożego. Osoba, która jest prześladowana, w ogóle się nie zastanawia, jak trafia do więzienia, co się stanie ze świętymi krzesełkami, z kazalnicą i z budynkiem. A dla wielu dzisiaj ludzi najważniejszą rzeczą jest, co się stanie z budynkiem. No ja tutaj siedzę bezpiecznie w więzieniu, dają mi chleb i wodę, ale co się stanie z naszym budynkiem? Kiedy człowiek jest torturowany, w ogóle nie myśli o budynku. Czy ktoś prześladowany potrzebuje członkostwa, kiedy siedzi w więzieniu i zastanawia się, że nie zdążył złożyć podpisu i nie przyjął członkostwa? No wiemy, że nie. Czy ktoś prześladowany potrzebuje 7 punktów zasad? Czy ktoś prześladowany zastanawia się w więzieniu, co jest lepszą rzeczą? Śpiewać stare pieśni z pielgrzyma i z głosu wiary, które mają, jak byłem w kościele tutaj luterańskim, to nawet śpiewają pieśni z 1300 roku. Czy też lepsze są pieśni nowe, które zostały napisane 10 lat temu? To jest ciekawe, no nie? Czytałem, jak 3 ludzi trafiło do obozu koncentracyjnego niemieckiego. W jednej celi siedzieli. To był Świadek Jehowy, adwentysta i zielonoświątkowiec. Wiecie, no, w normalnych warunkach to są takie grupy kościelne, które się w ogóle nie akceptują. I wiecie, że oni potrafili wziąć kawałek chleba i zrobić sobie wspólną wieczerzę? Szok. Bo już wtedy, jak siedzisz w celi śmierci, nie ma znaczenia, do jakiej organizacji należysz kościelnej. Czy ktoś prześladowany myśli o konferencjach chrześcijańskich albo o koncertach, na które się nie odbędą, albo na których on nie będzie? Czy ktoś w ogóle myśli o jakichś rzeczach materialnych, kościelnych? No wiemy, że nie. O czym myśli osoba prześladowana? Po pierwsze, niektórzy mają strach o własne życie. Niektórzy bardziej się boją tortur, że się zaprą Jezusa. To jest największy dylemat. Pamiętam, jak odwiedzałem ciocię w Kraśniku, która umierała na raka i rak jej zjadł wszystkie wnętrzności i strasznie cierpiała. Ona mówi, w ogóle bałem się do niej pójść do szpitala, bo ja mówię, jak pocieszę tą osobę. A to ona mnie pocieszała. Pamiętam, jak mówiła, Sebastianko, a byłem jej pastorem. Nie martw się, będzie dobrze. Kobieta, która strasznie cierpi, rak i zjadł wnętrzności. I mówi, wiesz, najbardziej się boję tego, że w tym bólu zaprę się Chrystusa, że będę coś złego powiem. I wiecie, tak modliła się na sali i ufała Bogu, że 4 osoby się nawróciły. A przez całe życie chciała, żeby ktoś się nawrócił, nikt się nie nawrócił. I przez w cierpieniu 4 osoby się nawróciły. Osoba, która jest prześladowana, myśli o tym, czy wytrwa do końca w wierze, czyli w zaufaniu do Chrystusa. Wiecie, że taka osoba szuka potajemnie kontaktu z innymi wierzącymi? Bo potrzebuje bliskości, modlitwy, zachęty. Czytałem, jak w trakcie II wojny światowej ludzie potrafili iść piechotą po 40 kilometrów. Pewna kobieta nocą przez lasy szła z dzieckiem na ręku 40 kilometrów, bo dowiedziała się, że tam w tamtej miejscowości 40 kilometrów dalej jest nabożeństwo. bo wojna, potężny strach, nie wiadomo co będzie z przyszłością, powodował, że ludzie chcieli być blisko siebie. I nikt nie pytał, nie dzwonił, nie pisał do niej listów, czemu cię nie było na nabożeństwie. To było oczywiste, że ludzie, kiedy jest wojna, kiedy jest prześladowanie, chcą być blisko siebie. Taka osoba nawet nie myśli o tym, żeby opuścić tajne nabożeństwo. Bo każde nabożeństwo było jak ładowanie akumulatorów, walka o wieczność. Czy ja dam radę, czy ja się nie zaprę Chrystusa? Czy jakaś grupa domowa, małe spotkanie? No to jest niesamowite, że ludzie się spotkają i mówią, jak ufać Chrystusowi. Dodają sobie otuchy. Kościół w Chinach tak funkcjonuje, że tam jest dla ludzi wierzących oczywiste wspieranie się finansowe czy płacenie dziesięciny, bo Kościół bardzo pomaga tym, którzy nic nie mają. Albo kiedy na przykład pastor czy ktoś ląduje w więzieniu, to trzeba wesprzeć żonę, dzieci. Tam nikt się nie zastanawia w Chinach, czy dziesięcina jest biblijna i czy dawać, czy nie. Pomaganie sobie, służba w kościele, odwiedziny, to jest normalność. Albo ewangelizacja. Nikt nikogo nie zachęca podczas wojny czy prześladowań do tego, żeby dzielić się Chrystusem. Dlatego, że ludzie wiedzą, że kiedy podzielisz się z kimś Jezusem Chrystusem, to życie komuś ratujesz. To jest oczywiste. Kiedy pojawiają się prześladowania, nikt nikogo do takich rzeczy nie musi zachęcać. Wiecie, był taki czas, że bardzo często zastanawiałem się przed Bogiem i pytałem, Panie Boże, powiedz mi, dlaczego Kościół w Polsce jest taki słaby duchowo i taki mały? Mówię o prawdziwie wierzących, odrodzonych. Naprawdę jest nas garstka. Nie myślę tylko o protestantach. Mówię też o ludziach odrodzonych w ramach Kościoła katolickiego. Ale naprawdę wierzących ludzi jest garstka. Pamiętam, jak ksiądz po kolędzie w moim mieście chodził od drzwi do drzwi i trafił akurat na dziewczynę z naszego kościoła. Ona go przyjęła, rozmawiali szczerze. I on taki malutki ksiądz. On się pyta, ile was w tym kościółku waszym protestanckim jest? Ona mówi, mało, tak ze 30 osób. Na co ten ksiądz, to był człowiek, który naprawdę znał Jezusa, mówi, nas, prawdziwych katolików w Kraśniku, też będzie ze 30. Ja mówię o czymś takim, o ludziach, którzy naprawdę znają Jezusa i czytają Biblię, żyją według niej. Kościół w Polsce jest w bardzo złym stanie duchowym. Kiedy pracowałem w Lidze Biblijnej, to kiedy przychodziły sprawozdania z całego świata, Polska jest jednym z ostatnich krajów, jeśli chodzi o nawracanie się ludzi, odrodzonych ludzi. Jesteśmy na końcu list misyjnych. Nawet kraje islamskie nas wyprzedzają. Na przykład w Iranie teraz jest potężne przebudzenie. Masa ludzi z islamu przechodzi na chrześcijaństwo. I wiele razy Boga pytałem, Panie, dlaczego tak jest? Wiecie, że wielu pastorów w Polsce, z którymi rozmawiałem i którzy się też nad tym zastanawiają, uważa, że jest tak, ponieważ brakuje nam prześladowania w tym kraju. Że mamy za dobrze. Największy kościół na świecie, który jest najpotężniejszy duchowo, to jest kościół w Chinach, który jest prześladowany, torturowany, ludzie siedzą w więzieniu. O w tej chwili, kiedy do was mówię, masę ludzi. W ogóle teraz ostatnio rząd komunistyczny podjął decyzję nawet, że z kościołem katolickim w Chinach będzie walczył i palą kościoły. W tej chwili, nie wiem, czy o tym wiecie. I postanowili na nowo wszystkich nawracać na komunizm. W dzisiejszych czasach kościół w Rumunii jest bardzo wielki. 1/3 kraju jest ewangelicznie wierząca w Rumunii. Tylko, że tam pastorzy siedzieli po 20 lat w więzieniach za prezydenta Ceauszesku. Kościół w Indiach jest potężny. Jest jedno z największych przebudzeń w tej chwili na świecie w Indiach. Ale tam całe wioski chrześcijańskie są palone i mordowani ludzie, jeśli się nawrócą do Jezusa. To przychodzą inne wioski. W krajach takich jak Iran są całe miejscowości, które się nawracają do Jezusa. Potężne przebudzenie na całym świecie jest szczególnie w krajach, gdzie jest największe prześladowanie chrześcijan. Bo tam oddać życie Jezusowi, to ten człowiek wie, że musi zapłacić cenę. Że nie ma nic za darmo. Że oddać całe serce Jezusowi, to ryzykujesz po prostu, że cię własna rodzina zabije. No i pojawia się takie pytanie, które postawiłem Panu Bogu. Czy sekretem do przebudzenia w naszym kraju, bo mówię, mnie interesuje Polska, bo jestem Polakiem i chciałbym, żeby jak najwięcej Polaków poznało Ciebie, Panie Jezu, czy to znaczy, że mam czekać na prześladowanie? Nie. Kiedy zastanawiałem się przed Bogiem i Bóg powiedział, jest inny sposób oprócz prześladowania, żeby Kościół rósł, był zdrowy. Mówi, ten inny sposób to jest w wysokiej klasy Kościół, że Kościół ma zasady bardzo ścisłe, że tak jak w prześladowaniu do żadnego kościoła się nie dołącza żaden grzesznik, poganin, ani tak zwany gapowicz, czyli ktoś, kto przychodzi na nabożeństwo, żeby sobie popatrzeć, tak kiedy Kościół ma bardzo takie zasady, wtedy ludzie słabi duchowo odpadają po prostu, cieleśni. W Związku Radzieckim na jedno z nabożeństw w Związku Radzieckim było tak, że albo kościoły były legalne, zarejestrowane i tam byli tajniacy z KGB, albo kościoły nielegalne. I na jedno z nabożeństw do kościoła takiego weszedł facet z bronią, z kałasznikowem, odbezpieczył i mówi tak, liczę do trzech, a później strzelam. W mundurze, żołnierze. Słuchajcie, ludzie wiali drzwiami, oknami, został pastor, żona i kilka osób. I kiedy już wszyscy uciekli, prawie, została tylko garstka, on odłożył kałasznikow i mówi, wiedziałem, że tu są tajniacy, donoszą, a ja jestem prawdziwie wierzący, chciałem tylko z wierzącymi się pomodlić. To jest prawdziwa historia. Wiedział, że są tajniacy i ktoś na niego doniesie, a służył w armii. W Chinach Kościół w tej chwili ma około 100 milionów ludzi. Jest strasznie prześladowany. I jakiś czas temu Duch Święty powiedział do pastorów, żeby to powiedzieli wszystkim swoim ludziom w kościele. Żeby nie ogłaszali, gdzie jest nabożeństwo i o której. Czy wyobraźcie sobie, jesteście na nabożeństwie tak jak dzisiaj i ktoś pyta, za tydzień gdzie? A pastor mówi, nie powiem ci. A o której? Też ci nie powiem. Duch Święty powiedział, że on będzie mówił swoim dzieciom, gdzie jest spotkanie i o której. Ze względu na aresztowania. I pojawia się problem, ilu z was byłoby za tydzień, jeśli nie umiesz słuchać głosu Ducha Świętego? Wiecie, w Biblii nie przeczytasz o tym. To jest kolejna ciekawa nauka. Mamy skompletowane Pismo Święte i nie potrzebujemy, żeby Duch Święty już nas prowadził swoim głosem, bo już mamy wszystko zapisane. To weź to, wprowadź życie w Chinach. Taką super naukę. Duch Święty stale do ciebie mówi, mieszka w tobie. Dlatego Jezus powiedział, Duch Święty, którego pośle jest nauczycielem, będzie cię prowadził. I tak funkcjonuje w wielu miejscach Kościół w Chinach, że jest nabożeństwo i ludzie nie wiedzą, gdzie będzie kolejna i o której. Bo jest tak wielu tajniaków i tak wiele aresztowań. Tam, gdzie jest prześladowanie, tam w kościele nie ma miejsca na grzech, plotki, podziały, bo ludzie płacą cenę za swoją wiarę. Ale oni wiedzą, co to znaczy wierzyć, czyli ufać Chrystusowi. Jak widziałem zdjęcie na lidze biblijnej z Kurdystanu, tam, gdzie jest teraz cały czas wojna. Turcja cały czas teraz Kurdystan atakuje. Nawet wczoraj pan prezydent Turcji powiedział, że zrówna ten Kurdystan z ziemią. Kurdów. Jak widziałem zdjęcie facetów, którzy oddali życie Jezusowi, wszyscy w czarnych skórach, to wyglądali jak mafia sycylijska. Ale oni wiedzieli, że po pierwsze, kiedy oddadzą życie Jezusowi, to własna ich rodzina może zabić, bo porzucili islam. Oni wiedzą, co to znaczy cena, którą płacę, że ryzykuję życiem własnej żony, dzieci, pracą, wszystkim. Największym wrogiem chrześcijaństwa nie jest diabeł. Kiedy jesteś na ręku Pana Boga, siedzisz sobie na ręku, to diabeł nie może dotknąć ręki Boga. Król Dawid napisał, że Bóg zakłada obóz warowny wokół tych, którzy mu ufają całym sercem. To jeśli Bóg posyła aniołów i zakłada obóz warowny, to co ci może diabeł zrobić? Największym wrogiem chrześcijan nawet nie jest świat, czyli pokusy, grzech. Wiemy dobrze, że największym wrogiem chrześcijaństwa jesteś ty sam. I największym wrogiem chrześcijaństwa, czyli Kościoła, są zepsuci chrześcijanie. Zepsuty chrześcijanin, który nie chce pokutować, który nie chce nic zmienić w swoim życiu, jest jak zepsute jabłko w skrzynce. Ostatnio u Hani zerwałem trochę jabłek i postawiłem w garażu i zanim przyniosłem je do domu, to patrzę, a tam całe takie cztery zgnite jabłka, czarne się aż zrobiły. I wiedziałem, że jeśli ich nie wyjmę, to za chwilę będzie cała skrzynka zgnita. Chrześcijanin, który nic nie chce zmieniać w swoim życiu, jest jak takie zepsute jabłko, które wpływa na pozostałych chrześcijan. To jest wypowiedź księdza profesora Tischnera. Bardzo znany ksiądz katolicki, który już nie żyje. Profesor, który uczył w Krakowie. Powiedział bardzo szokujące zdanie, za które wylądował na dywaniku u swojego przyjaciela Jana Pawła II. Byli przyjaciółmi, ale po tym, co powiedział Tischner, papież wezwał go na rozmowę. Wiecie, co powiedział Tischner? Powiedział tak. Nikt nie wyrządził większej krzywdy Kościołowi katolickiemu, jak głupi proboszczowie. To oni zniechęcają katolików do katolicyzmu. Nikt nie wyrządził większej krzywdy Kościołowi katolickiemu, jak głupi proboszcz. Tak powiedział ksiądz Tischner. I wiecie, całkowicie się z nim zgadzam. Nikt nie wyrządził większej krzywdy Kościołowi Jezusa Chrystusa w Polsce, czyli chodzi mi o Królestwo Boże, a nie o jakiś kościół pod jakąś nazwą, jak letni chrześcijanie. To jest największa krzywda. Bo letni chrześcijanie, którzy trwają w grzechach, którzy nic nie chcą zmienić w swoim życiu, jedną nogą są w Chrystusie, jedną w grzechach i nie pozwalają Chrystusowi zmienić serca, to jest taki chrześcijanin jak o postawie Kubusia Puchatka. Kubuś Puchatek miał taką postawę i Kubuś Puchatek się modlił tak: Boże, spraw, aby mi się tak mocno chciało, jak mi się mocno nie chce. To jest właśnie taki chrześcijanin. Boże, mi się nic nie chce. Boże, proszę Cię, zrób coś ze mną, żeby mi się tak bardzo chciało zmienić, jak mi się bardzo nie chce zmienić. Osoby, które regularnie opuszczają nabożeństwa, to jest bardzo szczególne czasami w dużych miastach typu Warszawa, Kraków i tak dalej. Znam masę takich młodych ludzi, którzy rzadko są na nabożeństwie. I pamiętam rozmowy z takimi ludźmi, oni mówią: przecież ja jestem zbawiony przez Jezusa Chrystusa, nie muszę chodzić na nabożeństwo. To jest taka duchowość protestancka. W ogóle, kiedy katolik zamienia się w protestanta, to on żyje wtedy z łaski. Wiecie, jak ktoś wychował się w tradycyjnym kościele, tak jak ja, to jednym z najcięższych grzechów jest nie pójść w niedzielę na mszę, prawda? Ale kiedy ktoś się nawraca do Jezusa Chrystusa, to mówi: ja już nic nie muszę. Ja tylko mogę. Ja nie będę chodził na nabożeństwa. Bardzo często tak jest. I rozmawiałem z wieloma ludźmi, tak? To jest taka prawdziwa duchowość protestancka, która robi niesamowite spustoszenie. I wiecie, ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy, że największe spustoszenie w takiej duchowości, na przykład w rzadkim pojawiają się w kościele, największą krzywdę ludzie robią własnym dzieciom. Wiecie dlaczego? Bo dziecko wychowane w rodzinie protestanckiej, która chodzi w kratkę do kościoła na nabożeństwa, taki dzieciak obserwuje rodziców i myśli sobie tak: kiedy już dorosnę, też będę taki jak rodzice. Wtedy już nie będę musiał chodzić na tą głupią szkółkę. I wiecie, że badania w kościołach protestanckich w Stanach Zjednoczonych pokazują, rozmawiałem o tym z naszym przełożonym Wojtkiem Włochem, którzy bardzo poważnie traktują dzieci, mają w trakcie nabożeństwa kościół dla dzieci. W tym samym czasie, kiedy jest nabożeństwo dla dorosłych, dzieci mają swój kościół. Badania ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że większość dzieci w kościołach protestanckich, kiedy dorasta, przestaje chodzić do kościoła, bo nie chcą już chodzić na tą szkółkę. Wiecie dlaczego? Bo widzą, że rodzice na luzaka podchodzą do kościoła, że w kościół wcale nie jest taki ważny. Osoby, które nie są częścią kościoła, pokazują innym, że można być wierzącym poza kościołem. Masę ludzi ma ten problem, szczególnie młodzi ludzie. Jezus mnie zbawił, nie muszę być częścią żadnego kościoła, jestem w pełni zbawiony. Paweł całkowicie temu zaprzeczył w liście do Tymoteusza. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, Paweł napisał do Tymka, że jeśli bym się opóźniał z przybyciem, to piszę do ciebie ten list, żebyś wiedział, jak funkcjonować w kościele. I pisze do niego w 3 rozdziale, 15 wersecie, taki prosty jeden werset. Gdybym zaś się opóźniał, pisze, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym. On mówi, żebyś wiedział, jak się zachowywać w kościele i nazywa ten kościół dom Boga, którym jest kościół Boga żywego. I teraz mówi, że kościół Boga żywego jest filarem i podporą prawdy. Szok. Że jeśli ktoś chce lepiej poznać prawdę, czyli Chrystusa, to nie da się funkcjonować poza kościołem. Bo kiedy człowiek funkcjonuje poza kościołem, to wie wszystko najlepiej i nikt go nie jest w stanie poprawić w niczym. Żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka się ostrzy drugim człowiekiem. I nikt nas tak nie denerwuje jak drugi wierzący. Bo nie jesteśmy idealni, bo jesteśmy nadal grzesznikami. Pierwszy list Jana. Znaczy, nie da się żyć poza kościołem. Osoby, które czynią bardzo dużą krzywdę Kościołowi, to bardzo często też osoby, które bardzo kurczowo trzymają finanse tylko dla siebie i nie potrafią łożyć na potrzeby Kościoła, mimo że twierdzą, że Jezus i Kościół jest dla nich najważniejszy. I bardzo często przypomina to, znowu mamy wtedy bardzo zły wpływ na dzieci, nasze dzieci szczególnie, bo dzieci nas znają i obserwują w domu. Uczymy dzieci bardzo często w domu, ja też tak swoje uczę, że to, co cenne, dużo kosztuje i trzeba o to dbać. Mówię, słuchaj, uczę dzieci takiej postawy, że jeśli sama zaoszczędzisz pieniążki i sobie coś kupisz, albo to wtedy będziesz to doceniał, prawda? I uczę dzieci, że jak coś jest bardzo drogie, to jest dobre. Jak kupisz za małą cenę coś, byle co, to się szybko psuje i jest niewiele warte. I później robimy pewną bardzo ciekawą, niektórzy wierzący mają taką postawę, jak pewna siostra wierząca, która poszła do kina i zabrała 2 swoich dzieci. Miała kartę wielkiej rodziny, więc bilety ją kosztowały 3 razy po 15 zł, wyjęła banknot 50, zapłaciła 45. W niedzielę poszła z dziećmi swoimi do kościoła i kiedy była zbierana kolekta, czasami dzieci są naprawdę trudne i mają niewyparzony język. Jej córeczka 7-letnia, kiedy była zbierana kolekta, nie pomyślała o tym, że trzeba powiedzieć mamie cicho na ucho, tylko na cały kościół. Mówi tak, kiedy zauważyła, że mama wyjmuje te 5 zł, bo tyle jej zostało w portmonetce i rzuca na kolektę, więc córka na cały głos mówi: mamusiu, kościół jest dużo tańszy niż kino, prawda? Ale mamusia jednocześnie w domu twierdziła, że Jezus i Kościół to najważniejsza rzecz. Słuchajcie, do dzieci bardziej dociera przykład niż to, co my gadamy. Bo one jeszcze nie są tak skorumpowane i ukształtowane jak dorosły człowiek. One nas obserwują i naśladują. I bardziej na nich wpływa nasz przykład niż to, co my mówimy. Bo taki dzieciak sobie mówi, no mama musi tak mówić, ale kiedy ja dorosnę, to będę taki jak mama i tata. No takie są dzieci, prawda? Chrześcijaństwo w Polsce bardzo często jest słabe, ponieważ mamy osoby, które żyją na pół gwizdka, które nie chcą nic zrobić ze swoim życiem. A cały czas jest wyciągnięta ręka Jezusa i łaska, abyśmy go pozwolili mu nas totalnie zmienić. Ale bardzo często osoba nie chce żadnych zmian w swoim życiu. Zrozumiałem, że abyśmy dostąpili przebudzenia w Polsce, żeby kościoły mogły się rozwijać i żeby kościoły były pełne ludzi, to my jako Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce musimy skończyć z dziadostwem, z byle jakością. Pamiętam, jak kiedyś Gustaw Cieślar mi dał w prezencie taką książkę, taka gruba, napisał ją teolog Scott. Grubość tej książki mnie przeraziła, więc tylko ją przejrzałem. Ale cała książka była na jeden temat. On pisze, że współczesne chrześcijaństwo, Kościół Jezusa Chrystusa, żyje byle jakością. Że mamy masę kościołów i ludzi wierzących, którzy podchodzą do spraw duchowości Kościoła na zasadzie na pół gwizdka, byle jak. Że jest takie dziadostwo w Kościele, że brakuje po prostu w Kościele to, że robimy coś na 100% z pasją i że świat wokół nas, czyli ludzie niewierzący obserwują nas i bardzo często człowiek wierzący do kogoś niewierzącego w pracy albo do sąsiada mówi, wiesz, Chrystus i Kościół jest dla mnie najważniejszy. A ktoś niewierzący cię obserwuje, mówi, gdyby tak było, to nie zachowywałbyś się tak i nie robiłbyś tak. Stawianie wysokich norm w Kościele, norm też członkostwa, ma na celu rozwój Kościoła. I wszystkie kościoły na świecie, które się rozwijają, albo są w krajach, gdzie jest prześladowanie, albo stawiają sobie bardzo wysokie normy członkostwa. Facet, który mnie szkolił w lidze biblijnej, który w rok potrafił założyć kościół, Ron, należy do takiego kościoła w Chicago. Kiedy nam to opowiadał, to było ponad 10 lat temu i wtedy ten kościół miał 7 tysięcy ludzi. Dzisiaj myślę, że może mieć 15. I mówi, że na nabożeństwie było 7 tysięcy ludzi, a tylko 3,5 tysiąca było członkami. I mówi, że było tam masę Polaków, bo to Chicago. Że 1/3 kościoła to Polacy. I mówi, żeby w moim kościele zostać członkiem kościoła, to mówi, pastor wprowadził bardzo wysokiej klasy normy, czyli płacenie dziesięciny, służba, zaangażowanie. I mówi, że bardzo często pastor wychodził, mówił, jeśli u nas nam tobie się nie podoba, zmień kościół. I mówi, nikt nie odchodził. Bo ludzie chcą się dołączyć do czegoś, co dobrze funkcjonuje, co jest wysokiej klasy, co dobrze, co naprawdę ma sens. Wysokie normy, czyli takie zasady w Kościele, sprawiają, że ludzie chcą się do tego dołączyć, chcą w tym być. Wiecie, nikt z nas nie buntuje się przeciw temu, że musimy płacić ZUS, chociaż nam się to nie podoba do końca, albo że musimy mieć prawo jazdy, paszport. To są, zobaczcie, ustalenia, które państwo polskie nam narzuciło, ale wiemy dobrze, że służy to porządkowi i temu, żebyśmy lepiej mogli w społeczeństwie funkcjonować. Że mamy podatki, policję, wojsko, urzędy. Wystarczy tylko, żeby policja znikła. Będziemy mieli w kraju totalną anarchię. Będziemy się bali wyjść na ulicę. I w niektórych krajach na świecie tak jest, że ludzie boją się wyjść na ulicę. Zobaczcie, a nasi dziadkowie, Słowianie, nie mieli tego wszystkiego, co my dzisiaj mamy. Dlaczego to o tym mówię? Bo mamy bardzo często w państwie polskim ustalone pewne zasady funkcjonowania, ale bardzo często jako pastor, kiedy rozmawiam z ludźmi, ludzie zastanawiają się, po co nam zasady w Kościele? Po co w ogóle coś ustalać, jakieś deklaracje, punkty? Czy to nie jest formalizm? Pierwsi chrześcijanie tego nie mieli. Jak mogli mieć, skoro byli sektą nieuznawaną przez Rzym i byli prześladowani? Kiedy czyta się w ogóle całą Biblię, to Bóg w Starym Testamencie przejawia się i przedstawia jako Bóg porządku. Kiedy czyta się pierwszy rozdział, to jest wyraźnie pokazane, jak Bóg planowo stwarza świat. Oczywiście macie ten pierwszy czy drugi werset, gdzie jest powiedziane, a ziemia była bezwładem, chaosem i pustkowiem, tak? Pamiętam, jak z moim profesorem Piotr Muchowski, specjalista od hebrajskiego w seminarium, facet robił habilitację z hebrajskiego na Sorbonie we Francji. Podszedłem, mówię, Piotrze, wytłumacz mi, co oznacza tohu wawohu, ten chaos i bezwład. A on do mnie mówi, słuchaj, a co proponujesz? Ja mówię, to ty się znasz na hebrajskim, ja jestem tylko studentem. A on mówi, nikt nie wie, co to oznacza. To są tak tajemnicze słowa hebrajskie. I wiecie, pomógł mi tym. bo nie wierzę w to, że Bóg stworzył na początku chaos. Kiedy czyta się o Bogu, to widać wyraźnie, że to jest Bóg porządku i harmonii. Że jak On coś stwarza, to stwarza coś precyzyjnie. Te słowa hebrajskie nie oznaczają chaos. Kiedy Mojżesz pisał tą księgę, on powiedział, że na początku, kiedy Bóg stwarzał kulę ziemską, to tam po prostu nie było życia. Była tylko kula i woda. On to próbuje Żydom przekazać. Nie było takiego życia, jak my znamy. Roślinki, zwierzątka, słoneczko, księżyc. I kiedy czytasz, widzisz wyraźnie, że Bóg jest Bogiem porządku, że ma pewne zasady. Bo kiedy są zasady, jest harmonia, to pojawia się życie i zaczyna wszystko funkcjonować. To przynosi dobre owoce. I wtedy ludzie się nawracają. Ludzie chcą być w czymś, co dobrze funkcjonuje i co przynosi owoce. Obecne państwo polskie traktuje protestantów jako kościół i zobowiązuje nas do porządku, do pewnych zasad. I możemy z tego korzystać albo nie. Mamy dobrowolność. Ale zastanawianie się, czy to jest biblijne, czy nie, to tak jakby apostoł Paweł się zastanawiał, czy biblijne jest wynająć szkołę Tyranosa, skoro Kościół zawsze się spotyka po domach. Paweł nie miał takich dylematów. Dla Pawła najważniejsze było to, żeby jak najwięcej ludzi poznało Ewangelię. W Biblii nie ma wielu rzeczy, których dzisiaj ma Kościół. Jak myślicie, od kiedy jest tak zwana szkółka niedzielna? Tutaj mamy siostry, które nas szkolą. Jak prowadzić dobrze szkółkę niedzielną? Wiecie, że szkółka niedzielna jest niebiblijna? Bo pierwszy kościół nie miał szkółki biblijnej. Szkółka niedzielna, czyli że w trakcie kazania dzieci mają szkółkę albo po nabożeństwie, pojawiła się dopiero 100 lat temu. Jako kościół korzystamy z wielu rzeczy, o których nie przeczytamy w dziejach apostolskich. Ale kościół wchodzi w nowe rzeczy, dlatego, żeby Kościół się rozwijał jeszcze szybciej, żeby nasze dzieci mogły jeszcze lepiej zrozumieć Ewangelię. Jak słucha się, albo nawet rozmawia z bardzo starymi ludźmi, mówią, w moim kościele nie było żadnej szkółki, dzieci były grzeczne, siedziały obok i bały się, że po nabożeństwie dostaną nieźle w skórę, jak będą niegrzeczne. Ale czy coś korzystały, czy coś się uczyły? Zobaczcie, nie ma sensu rozważanie, czy to jest biblijne, czy nie. Możemy się zastanawiać, jak bardziej ludziom przybliżyć Chrystusa, jak bardziej ich pociągnąć do Chrystusa, żeby się nawrócili. Zobaczcie, każda rodzina, każdy z nas ma jakieś zasady w stosunku do dzieci. I tak samo jest z Bożą rodziną, z Kościołem. Kościół bez zasad, po prostu to jest totalny chaos. Pamiętam, jak w Mińsku Mazowieckim, jak zakładałem kościół, miałem chłopaka, który był strasznie niepunktualny. Ale to tak, że trzeba było mieć ogromną dawkę miłości do niego. Bo jak się z nim umawiałeś, przychodził pół godziny albo godzinę później. I niesamowicie zabawna historia go spotkała. Kiedy pojechał do Kijowa i chciał pójść na nabożeństwo metalowców. Jest taki kościół tylko dla metalowców. Mocna muzyka i kazania mocne. I sprawdził w internecie, o której mają nabożeństwo. I kiedy poszedł, czekał na nich 2 godziny i mówi, że się wściekł. I to było dobre dla niego, bo to był człowiek, który non-stop miał problemy z punktualnością. Zobaczcie, każda rodzina ma zasady. Kiedy nie ma zasad, to jest chaos. To po prostu taki kościół źle funkcjonuje. Kościół jest jak dobra restauracja, w której jesz dobry posiłek i w niej i na ten kościół łożysz finansowo. I tu mamy kolejny problem bardzo często, że ludzie potrafią karmić się w swoim kościele, a wysyłać pieniądze na inny kościół, wspierać coś innego. To tak jakby weszli do restauracji, zjedli obiad, przychodzi kelner i mówi kartą czy gotówką, a on mówi, ale ja już tam, w tamtej restauracji płaciłem. No ale jadł pan tu. Znam bardzo wiele kościołów w Polsce, które od lat się nie rozwijają. I jednym z głównych problemów tych kościołów są letni chrześcijanie. Są chrześcijanie, którzy na pół gwizdka idą za Chrystusem, czyli nie chcą całego serca swojego oddać. I bardzo często tacy chrześcijanie odstraszają innych ludzi niewierzących. Pamiętam, jak uczyłem się w seminarium w Cieszynie, to kiedyś roznieśliśmy zaproszenie do każdych drzwi. Pastor nam nakazał i masę tego wydrukowaliśmy. I kiedy robiliśmy ewangelizacje uliczne, ludzie bardzo często nie chcieli przyjść do kościoła, bo znali pewnego brata z tego zboru, który od wszystkich pożyczał tylko po 10 i po 20 zł. Ale robił to przez wiele lat. I wszyscy go, kościół w Cieszynie znali ze strony tego brata, który pożycza i mówi, że odda, ale nigdy nie oddawał. Po wielu latach dopiero go usunęli z kościoła. Znaczy, letni chrześcijanie, ludzie, którzy żyją na pół gwizdka, bardzo często sprawiają, że odstraszają innych. Jeśli chcesz być aktywnym uczniem Jezusa, to będziesz radykalnym dla Jezusa. Być aktywnym to pójść całym sercem za Chrystusem, być radykalnym, pójść za Nim. Jeśli ktoś próbuje na trochę świata mieć w sercu, trochę Jezusa, to nie działa. To po prostu tak jakby piasek wsypać do silnika. To się wszystko zaczyna trzeć. To nie będzie dobrze funkcjonować. Już kończąc. Na całym świecie, tam gdzie jest przebudzenie i miliony ludzi nawracają się do Jezusa i trafiają do nieba, albo jest prześladowanie, które oczyszcza Kościół z grzeszników i słabe uszy, bo oni się boją przyłączyć do Kościoła, bo wiedzą, że zapłacą cenę, mogą zginąć. Albo jeśli nie ma prześladowania i Kościół się rozwija, to są kościoły wysokie normy mają, wysokie zasady członkowskie. Ci ludzie, i wtedy poganie i inni ludzie mówią, chcę pójść do Twojego Kościoła, bo dużo słyszałem dobrego o Was. Bo słyszałem o tym, że się kochacie, szanujecie, pomagacie sobie i wspieracie też innych. I taki kościół zaczyna rosnąć. Więc jeśli ktoś z nas tutaj modli się o to, żeby więcej ludzi w Giżycku i w okolicach się nawróciło albo w Polsce, to modlisz się o dwie rzeczy. Albo o prześladowanie i może to wkrótce się stać. Albo modlisz się o to, żeby Bóg naprawdę oczyszczał kościół. Żeby byli w nim ludzie, którzy są gorący dla Chrystusa. Jak człowiek jest gorący i świeci, wtedy zlatują się ćmy i inne stworzonka. Tam, gdzie jest ciepło, tam, gdzie jest ogień, tam, gdzie jest światło. Wtedy ludzie chcą się do tego przyłączyć. I do tego chciałbym was zachęcić, żebyśmy jako Kościół nie czekali na prześladowania w Giżycku, ale żebyśmy po prostu całym sercem poszli za Jezusem, bo wtedy naprawdę doświadczysz żywego Jezusa Chrystusa i wtedy twoi sąsiedzi i znajomi będą sami cię zaczepiać i pytać, jak to jest, dlaczego ty jesteś taki wesoły, radosny. Ludzie sami będą cię zaczepiać i pytać, będą widzieli twoje zmienione życie i będą chcieli być w kościele, gdzie są bardzo wysokiej klasy zasady. Będą chcieli się do tego przyłączyć. Amen. Słuchajcie,